Rozdział 17. Wyznanie. Lorkin bacznie przyglądał się matce. Choć wzrok nadal miała utkwiony w Savarze, nie skupiała się na królowej, lecz wpatrywała się gdzieś w dal. Spojrzała na pierścień, który miała na palcu. Porozumiewała się z Osenem. Zauważył u niej jeszcze jeden pierścień, którego wcześniej nie widział. W nim również osadzono klejnot, ale oprawa była ozdobna, więc pierścień wyglądał na zwykłą biżuterię. Potrzebujemy czasu, żeby to przedyskutować, powiedziała. Trzeba się skontaktować z wieloma władcami. Savara skinęła głową. Macie czas do jutra wieczorem. Dałabym wam więcej, ale moi ludzie nie są bezpieczni poza azylem. Wiem, że zachowuję się, jakbym była pewna wygranej. Nie ma jednak sensu dyskutować nad przyszłym porozumieniem, biorąc pod uwagę jedynie bieżącą sytuację. A jeśli przegracie, to nie mamy szans na przymierze. Oblicze królowej spoważniało. Być może, ale niewielkie. Jeśli przegramy, Ashaki prawdopodobnie się dowiedzą, gdzie jest azyl. Bez azylu nie mamy jedzenia, schronienia i tymczasowo jaskiń, w których powstają klejnoty. Ważniejsze będzie dla nas przetrwanie i odbudowa niż sojusz z krainami sprzymierzonymi. Sonea zmarszczyła czoło. Jaskinie dostaną się w ręce Ashakich. Czy będą w stanie zacząć hodować własne kamienie? Z czasem mogą sami odkryć, jak to zrobić. Bardziej prawdopodobne, że zmuszą którąś ze schwytanych zdrajczyń, żeby ich nauczyła, choć nie będą w stanie zdobyć całej naszej wiedzy od jednej lub nawet kilku kobiet. Nigdy nie uczymy jednej twórczyni, jak wytwarzać każdy rodzaj kamieni, lecz każda z nich posiada tylko częściową wiedzę. O tym, jak niebezpieczni staną się Ashaki, zadecyduje to, która lub które ze zdrajczyń dostaną się w ich ręce. Kiedy pomiędzy kobietami zapadła pełna namysłu cisza, Lorkin odchrząknął. Bez względu na to, czy zdrajcy zwyciężą, wymiana wiedzy między nimi a gildią nadal może przynosić pewne korzyści. Savara spojrzała mu w oczy z przepraszającym wyrazem twarzy. Tyle, że ta wymiana już się odbyła. Odbyła się i nie odbyła. Lorkin wzruszył ramionami. Podobnie jak w przypadku tworzenia kamieni, wiedza uzdrowicielska jest zbyt obszerna, żeby można ją było zdobyć, czytając przez kilka chwil czyjeś myśli. Choć z czasem człowiek rozumie coraz więcej, po drodze popełnia błędy. Podobnie jak w przypadku tworzenia kamieni, błędy mogą się okazać niebezpieczne. Lepiej się uczyć od tych, którzy już opanowali te umiejętności. Twarz matki była zachmurzona. Poznali już wiedzę uzdrowicielską? Zapytała go. Savara westchnęła. Tak, jedna z naszych złamała prawo i wykradła ją Lorkinowi, czytając jego myśli. Została ukarana, a żeby zrekompensować Lorkinowi stratę, królowa Zarala nakazała nauczyć go tworzenia kamieni. Lorkin bacznie przyglądał się matce. Na jej twarzy odmalowała się cała gama uczuć – szok, złość i wdzięczność. Spojrzała na niego w zamyśleniu. Skupił się na jej obecności, zastanawiając się, czy byłby w stanie usłyszeć jej powierzchowne myśli. Na granicy zmysłów wyczuł słabe, mgliste uczucie dumy. Mógł jednak tylko to sobie wyobrażać. Przynajmniej to nie dezaprobata czy rozczarowanie. Na razie. Nie wie jeszcze, z czym się wiąże tworzenie kamieni. A zatem, powiedziała Sonea, jedna z was zna już podstawy uzdrawiania, jeden z nas zaś na podobnym poziomie opanował wiedzę na temat tworzenia kamieni. Jak jednak mówi Lorkin, nie może się to równać z kompletnym przeszkoleniem przez nauczyciela, który ma za sobą wiele lat zdobywania umiejętności i doświadczenia. Nadal więc mamy coś do zaoferowania na wymianę. Tylko że... przerwał Lorkin. Sonea spojrzała na niego ze spokojem. Te dwie dziedziny nie są warte tyle samo. Savara uniosła brwi. Która jest warta więcej? Uzdrawianie, odparł Lorkin. Dlaczego? Aby być uzdrowicielem, wystarczy wiedza i magia, zwrócił się do niej Lorkin. Magowie tworzący kamienie potrzebują jaskiń, w których te kamienie powstają. Czym właściwie są te jaskinie? Zapytała jego matka. To jaskinie, w których krystaliczne kamienie powstają w naturalny sposób. Magicznym klejnotom nadaje się właściwą formę, w miarę jak rosną. Nigdy nie słyszałem, żeby w krainach sprzymierzonych były takie jaskinie. Rozłożył ręce. Chociaż właściwie to ich nie szukałem. Możliwe, że jakieś byśmy znaleźli, gdybyśmy poszukali. Zanim jednak będziemy mieli własne jaskinie, nie mamy jak wykorzystać wiedzy dotyczącej tworzenia kamieni. Alchemicy mogliby znaleźć inny sposób na ich wytwarzanie, zauważył Regin. Potrafią przecież tworzyć niektóre kryształy. Być może dałoby się jakoś zastosować do nich magię wykorzystywaną przy kamieniach. W oczach Savary pojawił się błysk zainteresowania. Naprawdę potrafią? Po chwili krzywo się uśmiechnęła. Jest jeszcze jeden haczyk. Musielibyście nagiąć swoje prawa dotyczące wyższej magii, bo tworzenie kamieni jest bez niej niemożliwe. A wasi obecni czarni magowie mogą się nie nadawać do tego zadania. Wymaga ono koncentracji i cierpliwości na poziomie nie dla każdego osiągalnym. Tego rodzaju praca pochłaniałaby więcej uwagi waszych obrońców niż podpowiada zdrowy rozsądek. Poza tym moglibyście stworzyć tylko garstkę kamieni w ciągu roku. Lorkin wstrzymał oddech, kiedy matka zwróciła twarz w jego stronę. Wezbrały w nim poczucie winy i strach. Zmusił się jednak, by spokojnie popatrzeć jej w oczy. Jej wzrok błyskawicznie padł z powrotem na Savarę, po czym spoważniała, skrywając uczucia za pozornie spokojną maską. Rozumiem, powiedziała. W takiej sytuacji wymiana jest trochę bardziej kosztowna dla nas niż dla was. Mistrz Regin również popatrzył na Lorkina, jednak zatrzymał na nim wzrok. Zmrużył oczy, ale na jego twarzy malowało się raczej zamyślenie niż dezaprobata. Lorkin poczuł przewrotną złość, gdy nie zauważył u niego zaskoczenia. Może w takiej sytuacji moglibyśmy wymienić uzdrawianie za kamienie, zaproponowała Savara. Wasi uzdrowiciele mogliby dla nas pracować, a w ramach zapłaty gildia dostawałaby kamienie. Lorkin wysłał swoje zmysły, próbując ponownie usłyszeć powierzchowne myśli matki. Wyczuł jednak coś, co kompletnie nie pasowało do jej charakteru. Chyba to sobie jednak wyobraził, chociaż dlaczego właściwie miałby sobie wyobrażać taki ciąg przekleństw w głowie matki? Będą bezpieczni, powiedziała Savara w odpowiedzi na pytanie, które musiało paść, kiedy na chwilę się rozproszył. Kobieta, która zaatakowała Lorkina, zrobiła to, gdyż pragnęła uzdrawiać mój lud, a wielu osobom spodobała się ta myśl. Jednak niewielu złamałoby z tego powodu prawo. Dzięki zaangażowaniu uzdrowicieli do pracy, dla nas możemy osiągnąć ten cel w inny sposób. Czy Lorkin mówił ci o obietnicy, którą złożył mistrz Akkarin? Tak, Akkarin nigdy mi o niej nie powiedział. Wiele było tajemnic w związku z tą umową. Królowa Zarala również złożyła obietnicę, której nie dotrzymała, choć całe życie dążyła do jej spełnienia. Lorkin popatrzył na Savarę, przypominając sobie, że poprzednia królowa wspominała o takiej obietnicy. Nigdy nie byłam w stanie spełnić jednej rzeczy, do której się zobowiązałam. Podobnie jak on, próbowałam opanować sytuację znacznie trudniejszą, niż się spodziewałam. Co to za obietnica? Zapytała Sonea. Odpowiadając na pytanie, Savara spoważniała. Dokonać tego, czego gildia nie dokonała 7 wieków temu. Zniszczyć Ashakich i położyć kres niewolnictwu w Sahace. Kiedy Tajent wszedł do pokoju pana, Danel zmarszczył brwi. Możliwe, że Ahati będzie chciał porozmawiać ze mną na osobności. Szkoda. Czy ci się to podoba, czy nie, działania króla wywołują oddźwięk w relacjach Sahaki ze wszystkimi krainami sprzymierzonymi, powiedział Aleńczyk. Ambasadorze. Dodał, aby podkreślić, że jego zdaniem ma do tego prawo. Danel westchnął. Oczywiście. Sprzeciwiał się tylko z przyzwyczajenia. Tak naprawdę był wdzięczny za towarzystwo Tajenda. Wspólna sprawa, współpraca i fakt, że Tajent zaakceptował Ahatiego, coś między nimi zmieniły. Nie gniewali się już na siebie, a uraza po rozstaniu zniknęła albo przynajmniej odeszła w przeszłość. Miał wrażenie, że może teraz nazwać Tajenda przyjacielem i nie będzie to obraza. Poza tym obecność Tajenda nadałaby spotkaniu formalny charakter, a dzięki temu Danylowi łatwiej by było zignorować jego osobiste uczucia w stosunku do Ahatiego, na przykład poczucie zdrady. Ale przecież Ahati wydostał Lorkina z Arvis, upomniał się w myślach. Lorkin jest z Soneą, mruknął Danyl. Komunikowałem się z Osenem, gdy Kai poinformował mnie o przybyciu Ahatiego. Tajent uniósł brwi. To dobre wieści. Usłyszawszy dźwięki dobiegające z korytarza, odwrócił się w stronę przybysza. Najpierw do pokoju wszedł odźwierny Taf i rzucił się na podłogę. Ahati wszedł za nim z uśmiechem na twarzy. Witaj, Ashaki Ahati, rzekł Danyl. Jak zwykle sprawiasz wrażenie, jakby niełaska, którą przynoszą wizyty w domu gildii, w ogóle ci nie dotyczyła. Ahati rozłożył ręce. To zaleta mojej pozycji, ambasadorze Danylu. Skinął głową w kierunku Tajenda. Ambasadorze Tajendzie, dobrze jest odwiedzać dom gildii w przyjemniejszych okolicznościach niż ostatnio. Jeżeli masz na myśli Towarzystwo Królewskich Szpiegów, to powiedziałbym, że okoliczności są mniej więcej takie same. Ahati pokiwał głową ze współczuciem. Król ma w tej kwestii znacznie mniej skrupułów, niż można by się spodziewać. Ale zasady dobrego wychowania wymagają, żeby chociaż udawać, że nie szpieguje się innych, nawet jeśli to oczywiste. Ahati pokręcił głową. Naprawdę? Kralianie dziwnie postrzegają dobre obyczaje. Ale nie o tym chciałem rozmawiać. Danyl skrzyżował ręce. A o czym? Przyszedłem wyjaśnić, dlaczego powiedziałem królowi o swoim udziale w ucieczce Lorkina. Chyba się domyśliliśmy, zwrócił się do niego Tajent. Dostrzegłeś okazję, by wydobyć od Lorkina informacje. Ahati przytaknął. I nie trzeba było uciekać się do porwania, więzienia lub gorszych rzeczy. Ryzykowałem jednak, że nie dotrzyma słowa. Król twierdził, że to nierozważne, ale w końcu dał się przekonać, że to najlepsze, co można zrobić. Podszedł kilka kroków bliżej. Rozumiecie chyba, że wszystkie działania sprzeciwiające się woli króla w końcu zostałyby odkryte. Danyl pokiwał głową. Za drugim razem miałeś na palcu jego pierścień z krwawym klejnotem. Zgadza się. Inicjatywa to delikatna sprawa, jeśli w grę wchodzi król. W którym momencie kończy się inicjatywa, a zaczyna nieposłuszeństwo? Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli wiesz, czego król potrzebuje, ktoś może stwierdzić, że z góry zakładasz, czego król chce. Czy król dostał to, czego chciał? Ahati uniósł ramiona. Nie. Dostał to, czego potrzebował. Nie wszystko, co wiedział Lorkin, ale wystarczająco. Lorkin wydał zdrajców? Tajent z niedowierzaniem pokręcił głową. Raczej nie zdawał sobie sprawy, że to zrobił. Na twarzy Ahatiego widniał słaby uśmiech. Wydawało mu się, że nas oszukał. Powiedział nam jednak więcej, niż mu się zdawało. Co powiedział? Danyl nie oczekiwał odpowiedzi od Ahatiego. Skoro informacje były tak istotne, że król wypuścił Lorkina. Zgodnie z tym, co obiecał, powiedział nam, gdzie zdrajcy mają swoją siedzibę. Tajent zmrużył oczy. Powiedział coś wymijającego, na przykład w górach? Nie. Powiedział w Sahace. Ahati z wyczekiwaniem patrzył, jak Tajent ze zmarszczonym czołem odwrócił się do Danyla. Odwzajemniwszy spojrzenie Eleńczyka, Danyl ze zrozumieniem pokiwał głową. Wyjawił, że zdrajcy uważają cały kraj za swoją prawowitą ojczyznę, wyjaśnił. A to oznacza, że mają nadzieję pozostać w ukryciu albo stworzyć oddzielny naród. Odwrócił się w stronę Ahatiego. Mają nadzieję pewnego dnia rządzić Sahaką. Och, powiedział Tajent. Ale to może potrwać całe lata. Poza tym mogą nie wygrać. Nie wygrają, zdecydowanie stwierdził Ahati.
Niemożliwe, by w górach żyło ich tylu, ilu Sahakan żyje na nizinach. Jesteśmy nieporównywalnie silniejsi. I właśnie dlatego mieszają się w nasze sprawy, tylko za pośrednictwem szpiegów i skrytobójców.
Jego oblicze spoważniało.
I dlatego mamy swoich szpiegów wszędzie, nawet w domu gildii. Choć przed porwaniem Lorkina było ich tu mniej, bo nie pomyśleliśmy, że zdrajcy zainteresują się Kyralianami.
Danel zmarszczył czoło, słysząc tak otwarte wyznanie w kwestii szpiegów w domu gildii.
Są tutaj dla waszego bezpieczeństwa, zapewnił go Ahati.
Oczywiście w przypadku Lorkina było inaczej, ale to już mamy za sobą. Król nie życzy wam źle. Chce, żeby pomiędzy krainami sprzymierzonymi a Sahaką panowały dobre stosunki. Podobnie jak ja, bo lubię wasze towarzystwo.
Spojrzał na Danyla, potem zaś na Tayenda, by dać im do zrozumienia, że miał na myśli każdego z nich.
Uważam was obu za przyjaciół.
Tayend popatrzył na Danyla. Lekko uniósł brwi, po czym opuścił je w uśmiechu.
W jego oczach zapaliła się figlarna iskierka.
Spojrzał z powrotem na Ahatiego.
Dobrze, powiedział. Chciałbyś zostać na wieczornego drinka?
Nie wiem jak Danyl, ale ja chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej na temat waszych planów stłumienia powstania zdrajców.
Zaskoczony Danyl mógł jedynie skinąć głową, żeby wyrazić aprobatę dla tego pomysłu.
Co Tayend knuje? Czyżby zbierał informacje, chciał znaleźć luki w opowieści Ahatiego, czy może przetestować jego deklarację przyjaźni?
Choć Danyl wiedział, że powinien zrobić to samo, musiał przyznać, że nie miał do tego przekonania.
Łatwiej mi było, kiedy nie musiałem ufać Ahatiemu.
Stwierdził, że teraz jeszcze bardziej podziwiał Ahatiego, mając świadomość, jak zręcznie wszystkimi manipulował. Lorkinem, Danylem, Tayendem i królem Sahaki, doprowadzając do sytuacji, która satysfakcjonowała ich wszystkich, jeśli nawet nie zadowalała w pełni.
Nie wszyscy nowicjusze uczyli się architektury, większość jednak przechodziła podstawowe szkolenie. Lili zawsze się wydawało, że to zbyt wyniosła nazwa dla zajęcia, które dla magów było raczej podrzędne. Niewielu z nich projektowało budynki, a od najazdu ich anich osłabła popularność budowli, które stały wyłącznie dzięki magii. Aby bezpiecznie naprawiać budynki lub przyspieszać wznoszenie kolejnych, większość magów korzystała jedynie z wiedzy, którą zdobyli na lekcjach architektury. W obu tych zajęciach niezbędne było zrozumienie technik budowy, nie opierających się na magii.
Nie było sensu wznosić ścian i układać dachów tylko po to, żeby się zawaliły z powodu braków podstawowej wiedzy budowlanej.
Mogła się również zdarzyć sytuacja, w której mag musiałby sobie poradzić z walącym się budynkiem i wiedzieć, w jaki sposób najlepiej go podeprzeć. Lilia mogłaby się założyć, że minęło już wiele czasu, od kiedy jakiś mag pracował nad sekretnymi podziemnymi pokojami. Ściany, które Czery chciał wzmocnić, zrobiono z cegły, nie z kamienia. Nawet pomijając warstwę zaprawy między nimi, nie związałby się tak mocno jak kamień. Poza tym nie miały tych samych co kamień właściwości, które pozwalały wypełnić go magią. Z kamienia magia wyciekała powoli, natomiast z cegieł ulatniała się szybko. Lilia mogła jedynie stworzyć barierę na powierzchni cegieł, żeby je wzmocnić. Zaczerpnąwszy magii, stworzyła kopułę mocy, rozciągnęła ją do ścian i dopasowała do rogów. Zrobiła otwory na drzwi i nowy otwór na przejście, które miała przebić do następnego pokoju. Tak jak w przypadku osłony blokującej przejście, będę musiała cały czas utrzymywać ją na miejscu, powiedziała.
Żaden problem, jeśli będę w pobliżu. Jest na tyle mocna, by powstrzymać zawalenie, ale nie wytrzyma ataku magicznego. Powinnam wyczuć nacisk z góry albo atak spod spodu. Westchnęła i pokręciła głową. Kallen uczył mnie pobierania mocy, ale nie zużywałam jej w trakcie zajęć ze sztuk walki. To trochę nadwyręży moje siły.
Czery pokiwał głową. Dziękuję. Raz jeszcze. Na ten wyraz wdzięczności żołądek zacisnął się jej ze zmartwienia. Z pewnością się obawiasz, że Skellin może tu dotrzeć, zanim gildia będzie w stanie pomóc. Zgadza się. Jeśli Skellin nas znajdzie, zanim będziemy gotowi do uruchomienia pułapki i nie będzie chciał ryzykować, że ty albo inni magowie będziecie gdzieś w pobliżu, może zawalić na nas sklepienie i się wymknąć. Lilia wyobraziła sobie, jak Eni dusi się pod cegłami i ziemią i aż zadrżała. Niełatwo będzie jej zasnąć ze świadomością, że przyjaciele mogą umrzeć, jeśli nie wyczuje ataku na barierę. Jeśli wyczuję, że coś się dzieje z barierą, przyjdę tu jak najszybciej, powiedziała. Cherry pokiwał głową. Jeśli zauważymy jakieś oznaki, że w korytarzach pojawił się ktoś inny, Eni pójdzie po ciebie do pokoju. Albo poprosi Jonnę, żeby po ciebie poszła. Jak często przychodzi do ciebie Jonna? Kilka razy dziennie. Poprosić ją, żeby przychodziła częściej? Dobry pomysł. Lilia skinęła głową. Potrzebujecie czegoś jeszcze? To wszystko. Cherry spojrzał na Gola i Eni, którzy pokiwali głowami. W takim razie lepiej już pójdę, powiedziała Lilia. Muszę się pouczyć. Odprowadzę cię do pokoju, powiedziała Eni. Nie zajmuj jej zbyt dużo czasu, rzekł do niej Cherry. Kącik jego ust lekko się uniósł. Eni przewróciła oczami i się odwróciła. Skinąwszy na Lilię, poprowadziła ją w kierunku domu magów. Czasami żałuję, że się o nas dowiedział, mruknęła. Mimo wszystko miło z jego strony, że nie ma nic przeciwko, przypomniała jej Lilia. Jasne. Eni wzruszyła ramionami i niechętnie się uśmiechnęła. Dlaczego chciałaś, żebym dziś wcześniej wyszła? Eni obejrzała się za siebie. Powiem ci, jak dojdziemy na miejsce. Jak za każdym razem wspinaczka po ścianie do pokoju gościnnego Sonei była niewygodna w tej ciasnocie. Lilia weszła pierwsza, po czym za pomocą magii wciągnęła za sobą puste lakierowane pudełko, w którym zawsze przynosiła jedzenie. Po chwili weszła Eni. Oczyściły ubrania z kurzu. Mój biedny stary płaszcz, rzekła Eni, przyglądając się zadrapaniom na skórzanym ubraniu. Lilia popatrzyła na siebie. Lepiej się przebiorę. Zrobiła krok w stronę swojego pokoju. Od strony drzwi dobiegało pukanie. Wymieniły między sobą skonsternowane spojrzenia. To nie Jonna, powiedziała Lilia. Ona tak nie puka. Przebierz się w szaty, rzekła Eni. Opóźnię ich. Lilia pośpiesznie poszła do pokoju i odnalazła swoje szaty. Miała wrażenie, że im szybciej próbowała je założyć, tym bardziej się w nie zaplątywała. Słyszała dobiegające z gościnnego pokoju głosy, ale Eni nie sprawiała wrażenia zaniepokojonej. Wreszcie Lilia była ubrana. Otwarłszy drzwi, wyjrzała i odetchnęła z ulgą. Mistrzu Rotenie, powiedziała kłaniając się starszemu magowi. Na twarzy Eni pojawiło się ledwie widoczne zaniepokojenie, kiedy zdała sobie sprawę, że zapomniała o geście powitania, więc pośpiesznie niezręcznie się ukłoniła. Roten wyglądał na rozbawionego. Wpadłem, żeby zobaczyć, co u ciebie słychać, powiedział. Byłem tu już kilka razy wieczorem, ale ci nie było. Och, przepraszam, Lilia rozłożyła ręce. Wydaje mi się, że wiem, gdzie byłaś, ale pamiętaj, że twój sekret jest u mnie bezpieczny. Sonea powiedziała mi o wizytach Cherry'ego. Uśmiechnął się do Eni, po czym znów się odwrócił, a jego oblicze spoważniało. Co w takim razie u ciebie słychać? Lilia wskazała na krzesło. Może usiądziesz, mistrzu? Napijesz się sumi? Tak, dziękuję. Kiedy usiadł, Eni usadowiła się na jednym z pozostałych miejsc. U mnie wszystko w porządku, powiedziała Lilia, kiedy za pomocą magii przyniosła na stół zestaw do parzenia sumi, a po chwili zastanowienia przyniosła też rakę. Usiadła i zajęła się parzeniem napoju. Wiesz, mistrzu, że Cherry się ukrywa? Roten pokiwał głową. Kallen nam o tym powiedział. Nam, pomyślała Lilia. Pewnie ma na myśli pozostałych starszych magów. Cóż, martwię się o niego. Podała Rotenowi parujący napój. I o Eni, i Gola. ale Roten pewnie w ogóle o nim nie wie. To zrozumiałe. Roten zmarszczył brwi. Spojrzał na Eni. Jest bezpieczny? Eni wzruszyła ramionami. Na razie tak, ale nie wiadomo, kiedy miejsce jego pobytu się wyda. Pokręciła głową. Mogą znaleźć nas dziś, a mogą nie znaleźć nas wcale. Lilia podała jej filiżankę raki, krzywiąc się na mocny zapach napoju, a Rotenowi nalała sumi. Jeżeli możemy coś zrobić, żebyście pozostali w ukryciu, daj mi znać, powiedział Roten. Eni zawahała się, po czym pokiwała głową. Dziękuję. Starszy mag upił łyk sumi i zwrócił się do Lilii. Jak twoje studia? Tym razem to ona się zawahała. Powinna być szczera, czy próbować odwlec to, co nieuniknione? Roten zachichotał. Wygląda na to, że wiesz, jak daleko zostałaś w tyle. Przyszedłem tutaj również po to, żeby ci powiedzieć, że możesz na razie opuścić kilka lekcji.
Będziesz miała czas, żeby je nadrobić.
Na przykład skończyć studia pół roku później. Lekcje z Kallenem dodały ci zajęć, a i tak miałaś już wiele do nadrobienia z tych wszystkich miesięcy, kiedy cię nie było. Lepiej, żebyś nauczyła się czegoś solidnie, niż żebyś ukończyła naukę w wyznaczonym czasie. Na początku Lilia poczuła ulgę, ale to oznacza dodatkowe pół roku studiów. Na tę myśl ogarnęło ją rozczarowanie i zmęczenie. Ale przecież mniej nauki oznacza więcej czasu z Eni. Z ociąganiem pokiwała głową. Dziękuję. Roten ponownie się uśmiechnął. Pamiętaj, że zawsze możesz ze mną porozmawiać. Nawet jeśli jest tu Sonea, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ci pomóc. Skinęła głową. Dziękuję, mistrzu Rotenie. Zamilkli i każde z nich upiło łyk ze swojej filiżanki. Lilia zapytała, czy Roten ma jakieś wieści od Sonei. Powiedział jej, że Sonea i Lorkin się spotkali. To dobre wieści. Sonea niedługo wróci do domu. Kiedy skończyli pić, Roten wstał i pożegnał się. Lilia podniosła się, by odprowadzić go do drzwi. Kiedy wyszedł, Lilia odwróciła się i zobaczyła, że Eni siedzi z twarzą ukrytą w dłoniach. Co się dzieje? Eni westchnęła. Kiedy podniosła wzrok, miała podkrążone oczy. Mogłabyś zapytać Kallena, czy gildia zapewni Tucheremu schronienie? Zawsze zakładaliśmy, że się zgodzą, ale woleliśmy tego uniknąć, bo... No, po prostu, z zarozumialstwa. To jest szaleństwo. Powinnam spróbować namówić Czerego, żeby tu przyszedł. Mogę zapytać jutro, chyba że chcesz, żebym to zrobiła dzisiaj. Eni pokręciła głową. Jutro wystarczy. Przekonanie Czerego zajmie mi trochę czasu. Czego się boisz? Że Skellin się pojawi, zanim gildia będzie gotowa wam pomóc. Eni zmarszczyła czoło. Że Czery zrobi coś głupiego. Ta jego pułapka. Nie jestem pewna, czy w ogóle zamierza zaczekać na Kallena. Nie myśli chyba, że teraz, kiedy Kallen mnie uczy, jak zwiększyć moc, jestem na tyle silna, że sama poradzę sobie ze Skellinem, prawda? Nie, do dziś o tym nie wiedział. Zaczął przygotowania wcześniej. Lilia poczuła ukłucie współczucia. Skoro Eni, sfrustrowana faktem, że utknęła pod ziemią, martwiła się niecierpliwością swojego ojca, to sytuacja naprawdę musiała się tam pogarszać. Wyciągnęła ręce i przytuliła Eni. Porozmawiam z Kallenem. Przekonam gildię. Ty przekonasz Czerego. A jeśli się okaże, że nie pójdą po rozum do głowy, będziemy musiały obmyślić jakiś podstęp.